Wtorek, 20 czerwca 2006 roku. Tuż po zakończeniu lekcji. Ze szkoły do domu Sylwia zwykle wracała autobusem. Jednak tego dnia postanowiła iść piechotą. Koleżankom powiedziała, że będzie towarzyszyć Dawidowi, starszemu o rok koledze. Dawida znała z podwórka. De facto byli sąsiadami. Mieszkali w tej samej wsi, zaledwie 100 metrów od siebie. Chodzili również do tej samej szkoły podstawowej w Gostyniu. Nastolatkowie do przejścia mieli około 3 kilometrów. To była ostatnia i chyba najgorsza decyzja, jaką podjęła trzynastolatka. Sulikowo to osada położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim. W 2006 roku o tej maleńkiej wsi, należącej terytorialnie do gminy Świeżno, zrobiło się bardzo głośno. A to za sprawą Dawida J., 14-latka, który okrzyknięty został najmłodszym zabójcą na tle seksualnym w Europie. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. 14-letni wówczas Dawid przeprowadził się do Sulikowa wraz z całą rodziną kilkanaście lat przed wydarzeniami z czerwca 2006 roku. Był zwykłym nastolatkiem. Nie wyróżniał się niczym szczególnym. Trochę rozrabiał, jak każdy w jego wieku. W szkole nie szło mu najlepiej. Powtarzał dwa razy tą samą klasę. Miał trzy siostry. Matka nie pracowała, a ojciec to recydywista. W domu, no cóż, nie było rodzinnej, miłej atmosfery. Wręcz przeciwnie. Sylwia natomiast mieszkała w Sulikowie od urodzenia, wraz z rodzicami i rodzeństwem. Była najstarszym z dzieci państwa cieślaków. Nastolatka nie sprawiała żadnych problemów. Uczyła się dosyć dobrze. Pod koniec czerwca w szkole nie było już typowej nauki, bowiem niebawem kończył się rok szkolny. Oceny były wystawione, a świadectwa wypisane. Uczęszczanie do szkoły było jedynie zwykłą proformą. Wtorek, 20 czerwca 2006 roku. Późne popołudnie. Pani Violetta, mama Sylwii, była zaniepokojona nieobecnością córki. Lekcje już dawno się skończyły. Nastolatka powinna już być w domu. Miały kolejne godziny, a trzynastolatki nadal nie było. Wieczorem rozpoczęto jej poszukiwania, w których udział wzięli strażacy, policja oraz mieszkańcy wsi. Niestety, tego dnia nie udało się jej odnaleźć. W tym samym czasie policyjni śledczy rozpoczęli swoją pracę od przesłuchania mieszkańców wsi oraz znajomych dziewczynki ze szkoły. Szybko udało się ustalić, że ostatnią osobą, która widziała Sylwię, był Dawid. Widziałem, jak szła do domu drogą i wsiadła do czarnej Hondy z żółtymi numerami rejestracyjnymi. Oświadczył spokojnym głosem chłopak. Z jego zeznań wynikało, że za kierownicą samochodu siedział mężczyzna w białej czapce z daszkiem. Sylwia chwilę z nim rozmawiała, a następnie wsiadła do auta i odjechała z nieznajomym. Następnego dnia grupa poszukiwawcza wróciła do pracy. Przeszukano okoliczne pola i łąki. Przed południem, około godziny 11, pan Kazimierz, strażak z Gostynia, odnalazł ciało Sylwii. Przed Sulikowem, 500-600 metrów, górka jest. Jadę, ale głowa mi chodziła na lewo i prawo. Tam, po lewej stronie, pole rzepaku. Stanąłem, rower oparłem o drzewo. Podszedłem i ukląkłem sobie. I między tymi badylami rzepaku zobaczyłem mogiłkę. Ziemia usypana na 60 cm szeroko i może 2 metry długo. Wyciągnąłem rękę, ale jakby sama się cofnęła. Po prostu wyczułem, że ona tam jest. Oświadczył strażak. Mężczyzna bezwłocznie udał się do Sulikowa, skąd jego koledzy, strażacy, wyruszali w dalsze poszukiwania dziewczynki. Pan Kazimierz zaprowadził ich na pole rzepaku. W pierwszej chwili komendant uznał, że ziemia uprawna została zryta przez dziki. Jednak po pewnym czasie jeden z młodszych strażaków zaczął bez celu nogą rozgarnywać nienaturalnie usypaną ziemię. Ku zdziwieniu mężczyzn spod gleby wyłoniła się ludzka pięta. Stopa ubrana w białe rajstopy. Strażacy natychmiast wezwali policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli ślady, a technicy odkopali z ziemi ciało 13-letniej Sylwii. Od tej pory poszukiwania zmieniły swój charakter. Nie szukano już nastolatki, tylko jej zabójcy. Sekcja zwłok 13-latki wykazała, że dziewczynka miała na swoim ciele liczne rany, otarcia, zadrapania i zasinienia. Przyczyną zgonu było uduszenie, a przed śmiercią została brutalnie zgwałcona. Rozpoczęło się dochodzenie, które miało wyjaśnić okoliczności śmierci Sylwii. Dochodzenie trwało 1,5 miesiąca. Przez ten czas nikt nie podejrzewał 14-letniego Dawida. Nie było przeciwko niemu żadnych dowodów. Choć według mnie rodzice chłopaka mogli podejrzewać, że 14-latek ma coś wspólnego ze śmiercią dziewczynki. Od samego początku mama Dawida, prawdopodobnie chcąc odsunąć wszelkie podejrzenia od syna, oskarżała o morderstwo pana Kazimierza, który znalazł ciało 13-latki. Jego matula ludziom gadała, że ja ją zabiłem, bo ją szybko znalazłem. Ciężko to przeżyłem. Telewizje, telekuriery na podwórko mi wjeżdżały. Dopytywali, filmowali. Wspomina strażak. Śledczy byli jednak skłonni bardziej uwierzyć w seryjnego mordercę, niż w to, że zbrodnie dokonał pan Kazimierz. Generalnie chodziło o but ofiary, którego policyjni technicy nie odnaleźli w dniu zabezpieczenia śladów na miejscu zbrodni. Buta nie było również przy zabójstwie dziewczynki w Szczecinie kilka lat wcześniej. Sprawcy tamtego morderstwa nigdy nie odnaleziono. Jednak po pewnym czasie, gdy but Sylwii odnalazł się, teoria o seryjnym zabójcy upadła. Przez cały ten czas Dawid przekonywał policję, że Sylwia została porwana i że on sam nie ma z tym nic wspólnego. Chodził po wsi, grał w piłkę. Z relacji mieszkańców i kolegów chłopaka wynikało, że zachowywał się on całkiem zwyczajnie. Tak, jak gdyby dokonana przez niego zbrodnia nigdy się nie wydarzyła. Przełom w sprawie nastąpił 8 sierpnia 2006 roku, kiedy policja otrzymała kompletne wyniki badań DNA. Okazało się, że na bluzie chłopaka znajdowała się ślina zamordowanej dziewczynki, a w jej narządach rodnych odnaleziono ślady biologiczne należące do Dawida. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka. Podczas przesłuchania chłopak ponownie opowiadał znaną ze wcześniejszych zeznań historię. Jednak teraz policjanci byli w stanie udowodnić mu, że kłamie. W pewnym momencie Dawid pękł i przyznał się do winy. Gdy Sylwia nie chciała się kochać, zacząłem ją dusić. Potem się przestraszyłem i dusiłem coraz bardziej. Opowiadał. Wtorek, 20 czerwca. Morderstwo. W trakcie powrotu nastolatków ze szkoły do Sulikowa Dawid uderzył Sylwię w głowę i zaciągnął w pole rzepaku. Tam brutalnie zgwałcił, a po wszystkim zaczął dusić swoją ofiarę. Oprawca nie przestał nawet wtedy, gdy 13-latka już nie oddychała. Nadal uciskał jej szyję. W pewnym momencie chłopak usłyszał hałas. Był to warkot przejeżdżającego w pobliżu traktora. Gdy pojazd oddalił się, Dawid wyciągnął z butów dziewczynki sznurowadła, na których zawiązał supełki. Tak, dla pewności. Sznurowadłami dalej dusił, prawdopodobnie już nieżyjącą Sylwię. Chłopak przyznał podczas zeznań, że pierwszy kontakt seksualny miał w wieku 11 lat. Wtedy miał współżyć ze swoimi koleżankami. Ponoć miał to robić obok krzyża stojącego przy głównej drodze w Sulikowie. Ściągnął majtki i położył się na koleżance. Tłumaczył, że leżał na niej i dotykał ją penisem. Opisał również, jak wspólnie z kolegami znęcał się nad zwierzętami. Topił koty i wyrywał im kończyny. Przywiązywał do drzewa i uderzał deską. Takie zwykłe, dziecięce wybryki. Ze względu na drastyczny charakter sprawy, proces Dawida odbył się za zamkniętymi drzwiami. 14-latek przyznał się do zgwałcenia i zamordowania Sylwii Cieślak. Adwokat chłopaka nie miał żadnych argumentów na jego obronę. Wyrokiem sądu nastolatek miał spędzić 7 lat w poprawczaku. Nie minął rok, a Dawid wyszedł na miesięczną przepustkę. Wrócił do swojego domu w Sulikowie. Podczas pobytu na wolności systematycznie wykorzystywał seksualnie swoją młodszą siostrę. Gdy sprawa wyszła na jaw, ponownie stanął przed sądem. W takiej sytuacji polskie prawo jest po prostu bezsilne, wadliwe i niedopracowane. Okazało się bowiem, że jedyną karą, którą można mu wymierzyć, to obcięcie kieszonkowego lub ograniczenie czasu na rozmowy telefoniczne. Postanowiono jednak całkowicie odebrać mu możliwość wychodzenia na przepustki. To jednak nie powstrzymało nastolatka. Nim ukończył 17 rok życia, uciekł z zakładu poprawczego. Zatrzymano go na dworcu we Wrocławiu. Napadł tam na 19-letnią dziewczynę, której groził nożem. Ukradł jej torebkę, w której miała telefon komórkowy i kilkaset złotych. Niektóre źródła podają, że próbował ją również zgwałcić. Dawid J. ponownie stanął przed sądem. Jednak tym razem został osądzony jak dorosły. Trafił na 2 lata do więzienia. Wyrok sądu paradoksalnie skrócił jego całkowity pobyt w zamknięciu, bowiem na wolność wyszedł po 6 latach, a nie jak początkowo zasądzono po 7. 20 września 2012 roku 20-letni Dawid wyszedł na wolność. Co to za kraj? Co to za prawo? Gwałcił, mordował i po 6 latach jest wolnym człowiekiem? Nie ma kuratora? Nie leczy się? Nic mu nie można zrobić? Musi dojść do kolejnej tragedii, żeby go na zawsze zamknęli? Skomentował jeden z mieszkańców wsi. Codziennie, gdy wstajemy i patrzymy przez okno, wracają do nas tamte chwile. Do swojego domu, tuż obok nas, wrócił morderca naszej córki. Teraz boimy się, że będzie chciał skrzywdzić któreś z innych naszych dzieci. Mówiła Wioletta Cieślak, mama 13-letniej Sylwii, którą zgwałcił i zamordował Dawid. Mężczyzna wrócił do Sulikowa i zamieszkał około 100 metrów od domu swojej ofiary. Rodzina państwa Cieślaków dzięki pomocy gminy przeprowadziła się do lokalu zastępczego w innej miejscowości. Mieli tam godne warunki do życia. Ogrzewane, 3-pokojowe mieszkanie musieli jednak po pewnym czasie opuścić i wrócić do swojego domu w Sulikowie. Funkcjonariusze policji zostali wyczuleni na ewentualne zdarzenia z udziałem Dawida J. Wzmożono również patrole w okolicy miejsca jego zamieszkania. Mężczyzna ma jednak swoje prawa, jest wolnym człowiekiem i nie można go w żaden sposób nękać. Do chwili, aż ponownie nie popełni jakiejś zbrodni, policja nie ma prawa go nachodzić. Mieszkańcy wsi podzielili się na tych, którzy boją się Dawida i na tych, którzy boją się o niego. Zdaniem tych pierwszych chłopaka należałoby, cytuję, odstrzelić, upierniczyć mu jaja bez znieczulenia, zawlec chama z powrotem za druty, wysłać do łagrów. Drudzy natomiast stają w jego obronie, tłumacząc, że zbrodnię popełnił jako dziecko, a on sam wychowany został tu, wśród mieszkańców, że jest jednym z nich, że zabił, bo czuł się odrzucony, albo obejrzał za dużo złych filmów, że trzeba dać mu drugą szansę. O dziwo, matka Dawida nie miała żadnych oporów, aby przyjąć do domu syna, który jeszcze kilka lat wcześniej seksualnie wykorzystywał swoją siostrę. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Wszystkich chętnych zapraszam do dołączenia do grupy facebookowej dla widzów. Link zostawiam w opisie tego materiału. W opisie znajdziecie również link do Spotify, gdzie możecie na bieżąco odsłuchiwać ten lub inne moje podcasty. A na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.